Strefa samorządowa.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz, jest 9:12. Zapraszam na strefę samorządową. Gdynia. Nie daje o sobie zapomnieć. W ostatnim tygodniu były dwa gorące tematy. Zwolnienie dyrektora odpowiedzialnego za inwestycje i perturbacje związane z remontem ulicy Wiczlińskiej. O przyczynach i konsekwencjach dziś porozmawiamy w audycji. W studiu są miejscy radni Łukasz Piesiewicz, Koalicja Obywatelska, Ruchy Miejskie i Lewica.
Dzień dobry Państwu.
Marek Dudziński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jakub Ubych, Samorządność.
Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa.
Prezydent miasta Gdyni Aleksandra Kosiorek odwołała Tomasza Gołąskę, dyrektora odpowiedzialnego za inwestycje. Pełnił tę funkcję od roku po tym, jak z urzędu odszedł wiceprezydent Bartłomiej Austen. Nie podano wyników tego zwolnienia. Nieoficjalnie mówi się, że miała to być dyscyplinarka za kłopoty z remontem ulicy Wiczlińskiej. Według informacji Radia Gdańsk miały być też naciski ze strony klubu Kormil, który współpracuje z Aleksandrą Kosiorek. Tak było czy nie, Łukasz Piesiewicz?
Nie, to są nieprawdziwe informacje co do nacisków. To jest obszar, inwestycje to jest obszar w pełni, pełnej suwerenności, może tak powiedzieć, pani prezydent od początku naszej koalicji, która trwa już rok i 9 miesięcy. Pani prezydent decyduje, co się dzieje w inwestycjach w tym obszarze. Wcześniej miała tam wiceprezydenta Austena. Od momentu, gdy jeszcze nie byliśmy w koalicji, czyli od tam maja 2024 roku, później w połowie 2025 roku dokonała kolejnej zmiany, następnie kolejne zmiany, jeśli chodzi o Wydział Inwestycji. W sumie mamy od tego momentu, od początku kadencji, licząc oczywiście pana Trzeciaka, tego naczelnika, który jeszcze był ze starej administracji, co nie jest dziwne, właściwie podejrzewam, że 90% urzędników w dzisiejszej administracji jest urzędnikami, nazwijmy to, odziedziczonymi z poprzedniej. I no to mamy tutaj taki trochę ewenement, jeśli chodzi o wydziały, jeśli chodzi o obszary, bo tam to jest wyjątkowy obszar niestabilności. Trzy osoby się zmieniły w ciągu tego dwóch lat, nawet sobie zrobiłem notatkę, 2 lata, 2 miesiące i 28 dni trwa prezydentura pani prezydent, więc ten obszar niestabilności jest tam rzeczywiście, no i on się też niestety przekłada na to, jak są realizowane inwestycje. No, nie ukrywam, że my jako koalicjant mieliśmy ogromne oczekiwania wobec realizacji inwestycji dotyczących w szczególności transportu zbiorowego, buspasów. Na dziś wiemy, że duża część tych inwestycji jest może być niezrealizowana albo może być realizowana bardzo późno. Niedawno w lipcu to trochę umknęło wszystkim, ale w lipcu pani prezydent podjęła decyzję, żeby gotowy projekt przebudowy układu drogowego na północy Śródmieścia, który miał w jakiś sposób dostosować północne Śródmieście do budowy Międzytorza, nie zostanie na tę chwilę realizowany w obawie o to, że zostanie zlikwidowane netto, jeśli dobrze pamiętam, 25 miejsc postojowych. No, to są rzeczy, na które z którymi warto dyskutować, aczkolwiek no, nie czuję, żeby tutaj jakiś dialog był prowadzony.
No właśnie, jakie są opinie innych radnych dotyczące zwolnienia braku kolejnej właściwie osoby na stanowisku dość ważnym, bo dotyczącym inwestycji w mieście. Marek Dudziński.
Na początku muszę się odnieść do wypowiedzi przedmówcy. No, wynika z niej mniej więcej to, że pan radny Piesiewicz powiedział, że no my mieliśmy duże oczekiwania, a ja się pytam, ale co zrobiliście w tym temacie? Przecież jesteście koalicjantem. Przecież możecie zawalczyć o dodatkowe, mogliście zawalczyć o to, żeby przejąć te inwestycje, skoro waszym zdaniem byłoby lepiej, gdybyście wy to przejęli. Ale wy tego nie chcecie, bo was interesuje tylko tutaj między innymi stanowisko pana Bzdęgi, czyli kultura, sport, czyli takie miękkie tematy, przy których łatwo jest się promować, przy których łatwo jest kreować wizerunek pana Tadeusza Szemiota, przewodniczącego miasta. Łatwo jest kreować wizerunek Koalicji Obywatelskiej. A tu macie oczekiwania, ale nic z tym nie robicie. Dlatego widać, proszę państwa, jak na dłoni, jakie podejście ma dzisiaj Koalicja Obywatelska do naszego miasta. Oni chcą po prostu to miasto wykorzystywać w celach promocyjnych, a nie po to, żeby realizować ważne rzeczy, ważne inwestycje dla mieszkańców. To jedna kwestia. Pragnę przypomnieć, że przy ostatnim zwolnieniu dyscyplinarnym pana Zygmunta Zmuda-Trzebiestowskiego wszyscy wiedzieli, dlaczego został zwolniony. Wszystkie media mówiły o tym, co robił, o tych SMS-ach i tak dalej. A dzisiaj mamy ciszę. Mamy wysokiego urzędnika, jednej z najważniejszych osób w mieście, która była odpowiedzialna za całość inwestycji w naszym mieście i nie wiemy nic. Nie wiemy. Wiemy oczywiście tak, to mogę powiedzieć z informacji, do których ja doszedłem, że do pana Gałązki przyjechali pracownicy działu kadr Urzędu Miasta pod dom. W ogóle, co to, w ogóle pytanie należy sobie w tym momencie zadać, czy pracownicy działu kadr mają w swoich obowiązkach działalność kurierską i dostawczą dokumentów miast do danych, prawda, osób. To jest pytanie, które również będę zadawał pani prezydent, ale no skoro i co więcej, pan Gałązka był w tym czasie na zwolnieniu lekarskim. Czyli chciano zwolnić człowieka na zwolnieniu lekarskim, czyli nagle, czyli wychodzi na to, że tak, było to zwolnienie dyscyplinarne. I teraz pytanie. Z jakiego ciężkiego naruszenia pracowniczego został zwolniony właśnie dyscyplinarnie? No bo to nie jest zwolnienie, którego zwalnia się człowieka przez to, nie wiem, że spóźnił się do pracy, czy miał za długą przerwę na
tak,
kawę.
Tak, i muszę tutaj wyjaśnić, że pytaliśmy oczywiście o to Urząd Miasta. Urząd Miasta tego nie wyjaśnia, nie no udziela właściwie żadnych informacji, czy to
redaktor
była dyscyplinarka i jakie były powody tego zwolnienia i prawdopodobnie takich informacji
ja
nie
uzyskałem. Ja potwierdzam, że była też niestety nie poinformowano, nie jako koalicjanta o tych powodach.
Poprosiłem... My nie wiemy. Jakim jesteście beznadziejnym koalicjantem, no, że z wami nic się nie konsultuje, no, cóż, albo po prostu
obszary,
kłamiecie.
Są obszary władzy wykonawcze. Jakbyś mógł...
Łukasz, kłamiesz czy nie wiesz? Jesteś słabym koalicjantem. Jedna
niestety,
z dwóch opcji.
Niestety nie zostaliśmy poinformowani. No mamy tutaj kryzys komunikacji najwyraźniej z panią prezydent. Nie zostaliśmy poinformowani o okolicznościach, o powodach. Ten komunikat zaskoczył nas tak samo jak wszystkich innych, a dodatkowo mamy tutaj ja poprosiłem oczywiście chyba w dniu, kiedy to się pokazało, przewodniczącego komisji komunalnej, zresztą chyba też Kuba by dostał to, żeby zwołać komisję, na której byśmy zaprosili przedstawicieli pani prezydent, żeby się dowiedzieć po prostu, co się wydarzyło. Bo tak jak powiedziałem, no, brak stabilizacji w tym obszarze inwestycji, który już dzisiaj ma ogromne problemy, to jest problem dla całego miasta. To nie jest problem polityczny, to jest problem konkretnie...
Nie, to
dla
jest
całego...
problem polityczny, dobrze, to jest problem waszej koalicji.
Inaczej, dla przyszłości naszego miasta. My mamy przed sobą tak dużo inwestycji zewnętrznych i tak
jesteście
dużo środków...
Jesteście koalicjantem, macie wpływ. Dlaczego nic z tym nie zrobiliście? To jest podstawowe pytanie, panie radny Piesiewicz.
Dobrze,
to jest twoje pytanie. Przepraszam.
Dajmy się wypowiedzieć Jakubowi Ubychowi.
Sama sytuacja pokazuje moim zdaniem bardzo precyzyjnie, że jest w tym momencie szukana osoba, na którą trzeba zwalić odpowiedzialność za niebezpieczeństwa i zagrożenia dotyczące inwestycji, o których mówiliśmy. Czy to z mojej strony jako radny, czy też z grupami mieszkańców od wielu, wielu miesięcy. Natomiast odniosę się jeszcze do wcześniejszych wypowiedzi. Bardzo ciekawe sformułowania. Z jednej strony słyszymy, to jest... część naszego koalicjanta, ale przecież jest coś takiego jak Rada Koalicji, co było opisywane. Z drugiej strony, jeżeli trzeba się na przykład ogrzać przy zdjęciu nowych pojazdów komunikacji miejskiej, de facto z projektów jeszcze z poprzedniej kadencji, to wtedy jesteśmy piękną koalicją. Jak jest problem? To jest szukanie tylko winnego. To nie jest odpowiedzialność za ćwierćmilionowe miasto. To jest zabawa w piaskownicy. I może zacznijmy nazywać to po imieniu. Jest to niepoważne w stosunku do mieszkańców Gdyni. Dzisiaj też usłyszeliśmy, że wiele inwestycji albo nie będzie wykonywanych, albo będą wykonywane bardzo późno. Czyli rozumiem, że moje ostrzeżenie, że idzie zapaść inwestycyjna, co pisałem w 25 roku, o czym dyskutowaliśmy w 26 roku, co widać na wskaźnikach budżetowych, dzisiaj zostało potwierdzone. Tak, szanowni państwo, to już nie jest zapaść inwestycyjna. W naszym mieście straciliśmy narzędzia i możliwości prowadzenia inwestycji. Gdy inne miasta rozwijają się, my jesteśmy już nawet nie w stanie stagnacji. a bez lewaru inwestycyjnego, co słusznie zresztą kolega Łukasz powiedział, ilość zewnętrznych inwestycji, takich chociażby jak port zewnętrzny, powodują, że nasze miasto, jeżeli nie zrobi swojej części inwestycyjnej, nasze miasto stanie w miejscu i dosłownie, tak. Ponieważ nie będziemy mogli się poruszać.
To jest niestety coś, przed czym ostrzegałem już półtora roku temu.
Ty jesteś, Łukasz, ale jesteś częścią rządzącej koalicji.
Ale półtora roku temu, Łukasz, byłeś w koalicji rządzącej. Dzieliliście się obszarami, ale mówiliście o Radzie Koalicji jako wspólnej odpowiedzialności.
Tak, tak.
Nie potraficie być koalicją. Nazwijmy to wprost. Eksperyment zarządzania miastem Gdynia w tej kadencji możemy uznać za jedną wielką porażkę.
To jest odpowiedzialność nas wszystkich za budżet, to jest odpowiedzialność nas wszystkich za to, żeby cały czas się przyglądać
budżet,
temu, jak...
Cały czas mówiłem, że wszystko, co jest zapisane w inwestycjach, jest nierealne. Przypomnij sobie moje wypowiedzi, przypomnij sobie, jak mówiłem, że harmonogramy, które są nam podawane, są fikcją.
Nie głosowałeś za tym budżetem, tak
nie,
samo
nie
jak
głosowałem
ja,
za tym budżetem, byłem przeciwko budżetowi.
Przeciwko budżetowi
2026, byłem przeciwko budżetowi 26, jeszcze, ponieważ uznawałem go za nierealny, za kłamliwy i za oszustwo
to
wobec mieszkańców.
A czy jeszcze
to, do czego dojechaliśmy, jest to po prostu w tym momencie eskalacja wszystkich problemów.
Tak, jak mamy ten ogromny problem. Słuchajcie.
Wiczlińska inwestycja za 25 milionów, za 26 milionów.
Jak sobie z tym zaporadzić?
Jak sobie z tym poradzić?
Oddajcie władzę. Wyjdźcie stąd. Jeżeli nie chcemy was, naprawdę. Jeżeli nie ogarniacie, jeżeli jesteście w koalicji, a nie ogarniacie inwestycji, mówicie nie, to pani prezydent, wyjdźcie. Po prostu, Łukasz, nic cię tu nie trzyma. Jesteś wolnym człowiekiem. Zostaw tą robotę. Odejdź. Naprawdę odejdźcie od władzy. Oddajcie. Może niech pani prezydent też odejdzie z urzędu. I naprawdę
wiecie,
położmy ponowne przyspieszone
wybory.
Władzy
w przypadku
inwestycja
radnych
za 26 milionów tekstem. Położyła to miasto. To nie jest Panowie inwestycja też... za setki milionów. To jest inwestycja za 26 milionów.
A jeszcze mówię, że jedno słowo
lepiej,
sprawę. Pan,
to jest
samego
kontekst, w jakim mamy tę inwestycję. Bo też pamiętajmy o tym, że odziedziczenie pewnych kontekstów jest istotne tutaj, bo Wiczlińska, bo przeszliśmy gładko do Wiczlińskiej, jak
tak,
rozumiem.
Tak, za chwilę o tym porozmawiamy.
Ale jeszcze, jeśli mogę jeszcze jedną rzecz o panu Gołąsce.
To jest sytuacja, w której...
Tak, bo ja też chciałam, słuchajcie,
dobra,
powiedzieć,
bo tak trochę
od do Wiczlińskiej
tutaj...
przejdziemy za chwilkę, ale też chciałam, zastanawiam się... Jak mieszkańcy teraz mogą na to patrzeć, bo oczywiście mówi się też kuluarowo, że klub Kormil chciał, żeby prezydent zwolniła wiceprezydenta Rafała Geremka, odpowiedzialnego między innymi za komunikację publiczną. Tak się nie stało. Stanowisko stracił dyrektor Gałązka i teraz ta kadencja już trochę trwa, tak? I co mogą myśleć sobie mieszkańcy, skoro jest taki chaos w Urzędzie Miasta?
Jeżeli mogę. Ważna rzecz jeszcze chciałem dodać odnośnie samego formalizmu bardzo istotnego dotyczącego zwolnienia pana Gałązki, to nawet nie wiemy, mówiąc zupełnie poważnie, czy to wypowiedzenie panu Gałązce zostało dostarczone skutecznie i czy on przypadkiem z tego zwolnienia zdrowotnego nie powinien wrócić do pracy. No bo przyjechali pracownicy pod dom.
Z tego wiem, to chyba nie.
No
chyba
też
nie
mi się tak wydaje, że nie. Czyli ja więc oczywiście życzymy zdrowia panu dyrektorowi, jak każdemu, ale uważam, że pan dyrektor powinien normalnie wrócić jak normalny pracownik do pracy. I oczywiście tam już otrzymać ewentualną...
Szanowni państwo, my się zastanawiamy, czy jedna z najważniejszych osób w mieście, dyrektor do spraw inwestycji, członek kolegium prezydenta, dalej jest pracownikiem urzędu, czy
tak,
nie?
To jest...
Szanowni państwo, to pokazuje, w jakim stanie administracyjno-formalno-zarządczym jest nasze miasto. Jeszcze główny koalicjant, mający większość w Radzie Miasta, nie ma pojęcia, czy jedna z kluczowych osób dalej jest pracownikiem. Bo jak rozumiem, Klub Kormil nie dostał
Klub
informacji.
Klub Kormil nie dostał tej informacji.
Świetnie.
Klub
Tyle
Kormil, tak jak tutaj pani pytała o stan koalicji, tak? Jak ja zrozumiałem to pytanie.
Dobrze, ale to
on
moment.
Jest,
moment, Łukasz. Przepraszam.
No dobrze, ale dajmy Łukaszowi Piesiewiczowi powiedzieć.
Tak, ten stan koalicji. No ja mam, to jest moja percepcja oczywiście, ale mam wrażenie, że jesteśmy w stanie głębokiego kryzysu zaufania, kryzysu komunikacji między koalicjantami, czyli panią prezydent. No, przypomnijmy tak, koalicja zawarta rok i 9 miesięcy temu, pod koniec listopada 2024 roku, rodziła się w bólach. Oczywiście, rodziła się w bólach, ale była koalicją, która zagwarantowała stabilność, stabilizację miastu.
Fajna stabilizacja w sumie.
Stabilizację miastu
niezbyt stabilna, bym powiedział.
Okej, dobrze, ale pamiętajmy o tym, że jaką mieliśmy sytuację przez pół roku bez bez tej większości w Radzie Miasta. Oczywiście tak, później...
Dociskaliście pan prezydent do ściany.
Ja mógłbym dokończyć. Później oczywiście doszło do rozłamów w grupie popierającej panią prezydent z Gdyńskiego Dialogu. Część
tak,
przeszła
ja też
do PSL-u
chciałabym
i tak dalej.
Wyjaśnić, zapraszałam przedstawicieli i Gdyńskiego Dialogu, dawnego Gdyńskiego Dialogu radnych niezależnych związanych z prezydent Kosiorek i więc, również Gdyni Niezależnej, ale
nie. Więc ostoją tej stabilności
udziału
w Radzie Miasta jest nasz klub Kormil. I byłoby... I mam wrażenie, że ta budowana od jakiegoś czasu taka sytuacja właśnie kryzysów zaufania, ona się rodzi z braku komunikacji, z braku choćby spotkań z pani prezydent z jedynym klubem ją wspierającym w całej Radzie Miasta. Nie wiem, czym jest to motywowane. My, jeśli chodzi o zakres naszych działań, dowozimy, tak? Dowodziliśmy plan ogólny miasta jako jedni z pierwszych w Polsce. Cały ten obszar planistyczny jest ułożony perfekcyjnie w tej chwili, tak? Mamy
powiem dlatego,
przygotowane...
że nie zwolniliście sensownych urzędników, tak jak w innych obszarach.
Ale w wielu miejscach mamy, przecież, no nie wiem, mamy sytuację z GCS-em. Tutaj padła historia, padły zarzuty, że nie pilnujemy inwestycji, że to jest obszar oddany całkowicie pani prezydent, ale w ramach GCS-u, Gdyńskiego Centrum Sportu, są inwestycje i są realizowane, to jest jedyna instytucja. Paweł Brutal doskonale sobie radzi z tym zadaniem.
Czyli urzędnik poprzedniej kadencji. Czyli ale... tam, gdzie są urzędnicy poprzedniej kadencji, nie zniszczyliście tej struktury, to ona funkcjonuje.
Ale jest związany z PiS, dodajmy.
Ale to są, no ale to, no ja mówię o obszarach, które są jakby w naszej tej, tym takim kompetencji, odpowiedzialności przy umowie koalicyjnej. I to się dzieje tam. Więc jakby odpowiadając tutaj na zarzuty pana Dudzińskiego, czy koalicja działa? No, na pewno działa koalicja w tych obszarach, w których wiemy, o których wiemy, bo my nie mamy przepływu informacji na dobrą sprawę od obszaru
pani
prezydenta.
Łukasz, to jak to jest, że ja się dowiedziałem,
o tym kryzysie
a ty nie,
komunikacyjnym.
Będąc w Kormilu. Powiedz mi,
jak
to
nie
jest,
ma przepływu informacji pomiędzy koalicjantami?
Ja właśnie tłumaczę, mamy kryzys koalicji. No, przyznaję wprost, że mamy kryzys komunikacji w koalicji. No.
Nie, wy macie kryzys sprawczości, wy macie kryzys zarządzania, wy macie kryzys komunikacji oczywiście też. Słuchaj, to powiedz mi, jak wyglądają kolegia prezydenckie? Jest tam
nie
wasz
pojęcia,
przedstawiciel,
nie na
osoba, która zarzekała się, że nie weźmie mandatu, nie zrzeknie się mandatu radnego na rzecz pracy w urzędzie, pan Mariusz Bzdęga, a potem został dyrektorem.
Doskonale się sprawdza w tej roli.
Doskonale, oczywiście. Zapewnia wam uczestnictwo w imprezach kulturalnych.
Warto
świetnie,
sprawdzić
jest najlepszy
realizację jego budżetów i zobaczy, że się sprawdza. No, patrz na fakty.
Ale proszę mi powiedzieć, jeżeli on jest razem na kolegium z panią prezydent, to nie
mam pojęcia, jak wygląda sytuacja.
Dobra,
nie mam pojęcia,
no Łukasz, wchodzimy,
no, proszę, nie kłam. No weź, chociaż...
Sprawy administracyjne.
Kłamiesz, że nie wiesz, że masz swojego przyjaciela, wiceprezydenta Zielonkę w kolegium. I co, i on ci nie mówi, co tam się dzieje na tym kolegium?
Najważniejsze jest w tej chwili wymyślić na nowo...
Nie, pozbyć się was z władzy, to jest najważniejsze.
Studzimy emocje i robimy krótką przerwę.
Strefa samorządowa.
Radni Miasta Gdyni, Łukasz Piesiewicz, Jakub Ubych i Marek Dudziński. Przed przerwą rozmawialiśmy o tym, o odwołaniu odpowiedzialnego za inwestycje dyrektora Tomasza Gołąski. I według niektórych informacji czarę goryczy w przypadku zwolnienia miały przelać problemy z remontem ulicy Wiczlińskiej. I zgodnie z wciąż chyba aktualnym aneksem, ostateczny termin zakończenia robót to 26 września. Z kolei decyzja o pozwoleniu na użytkowanie miała być gotowa do połowy listopada. Wpłynął wniosek o przedłużenie terminu zakończenia prac. Potem dopiero wiadomo, po tym zakończeniu prac mogą rozpocząć się odbiory. No jeśli nie uda się odebrać inwestycji do końca roku, to Gdynia straci dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Natomiast z nowymi informacjami w tym tygodniu przyszedł radny Jakub Ubych, który trochę poszperał w dokumentach, to proszę powiedzieć, wyjaśnić, co pan tam znalazł.
Trochę poszperał, to takie delikatne wprowadzenie. Wraz z grupą 10 mieszkańców poświęciliśmy setki godzin kontrolę radnego, interpelacje. Pozdrawiam pana rzecznika miasta, który na spotkaniu z mieszkańcami powiedział, że zadaje za dużo interpelacji. Przeszedłem do trybu kontroli radnego, żeby tak hurtowo wyciągać wszystkie dokumenty. Jak widać, było warto. Sytuacja kuriozalna. 30 kwietnia wykonawca podał dwa scenariusze dotyczące inwestycji. Jeden mówił o konieczności zakontraktowania dodatkowych zasobów i wtedy wskazywał bardzo precyzyjny termin, kiedy wszystko będzie zakończone, lub jeżeli to się nie wydarzy, inwestycja będzie oddana w marcu przyszłego roku, wskazując bardzo precyzyjne zagrożenia, na przykład to, że dwa dni po przejęciu placu budowy wskazał na niekompletność projektu. Jak również w samej procedurze przetargowej było tyle przygód, tyle dosyć dziwnych odpowiedzi na pytania pod tytułem inwestorzy, potencjalni wykonawcy wskazywali, że termin jest nierealny, a miasto mówiło nie, on jest realny. Jak widać, nie jest. W maju odbywały się spotkania z najważniejszymi osobami w naszym mieście i wykonawcą, gdzie padały bardzo precyzyjne deklaracje. Kiedy zamknięcie, dlaczego, jakie są warunki, jakie dodatkowe elementy. Padały też już precyzyjne kwoty, 3 miliony złotych, co na końcu zostało potwierdzone w sumie dwoma pismami, bo w jednym było potwierdzenie ze strony Wydziału Inwestycji o konieczności, a w drugim już bardzo precyzyjna kwota, która była efektem spotkań, które się odbywały przez miesiąc.
I wtedy już wiedziano, że ulica Wiczlińska musi zostać zamknięta?
Tak.
Do remontu.
Pomimo tego, że z mieszkańcami pokazywaliśmy na szereg zagrożeń, brak przygotowania objazdów, brak możliwości komunikacyjnych dla potężnej części dzielnicy, to miasto poszło, można powiedzieć, na zwarcie. Mówimy, musimy zamknąć, bo się na pewno wyrobimy. Nie wyrobili się z żadnym terminem. Jak się okazało, 1 sierpnia wykonawca wycofał swoje dodatkowe zasoby i co trzeba powiedzieć, w czerwcu i w lipcu na budowie było bardzo dużo sprzętu, pracowników i praca wręcz była pozytywnym zaskoczeniem. Widzieliśmy to światło w tunelu na zasadzie przemęczyliśmy się, ale będzie tego efekt. Wykonawca dowiedział się, że wszystkie ustalenia, spotkania i inne elementy nie zostaną wdrożone, nie będzie dodatkowych pieniędzy, co też jest istotne. Sam pomysł zapłaty za intensyfikację był fikołkiem prawnym, moim zdaniem niezgodnym z prawem. Można było znaleźć inne rozwiązanie, no ale widać, nikt nie chciał tego zrobić i po prostu obiecywał, żeby uspokoić mieszkańców. Dlatego nazywam to obietnicą polityczną, a nie merytoryczną. Dopiero kiedy urzędnicy, w gruncie rzeczy, przepraszam, żeby to źle nie zabrzmiało, szeregowi, wzięli papiery w obrót, okazało się, że te wszystkie obietnice są co najmniej kuriozalne. Już nie mówię o tym, że nawet był zapis mówiący o tym, żeby nadzór inwestorski, czyli Zarząd Dróg Miejskich, nie zgłaszał tych mniej istotnych uwag. Doskonale wiemy, że na szczęście nadzór inwestorski był na budowie i pracował z wykonawcą. Jaki jest efekt? Wykonawca ściągnął część swoich zasobów. 5 września, czyli jutro, droga powinna być w pełni otwarta, będzie od 7 tylko na małym fragmencie, potężna część dzielnicy bez komunikacji miejskiej, niezakończone ciągi piesze. Nikt nie wie, jaki jest realny termin końca inwestycji, bo tych dat jest mnóstwo. W dokumentach jest taki chaos, że podejrzewam, że gdyby zajęły się tym służby, które miałyby weryfikować te wszystkie zapisy i obietnice, to myślę, że szukanie kozła ofiarnego jednoosobowo jest w tym momencie ucieczką do przodu, która tylko na pewien czas odsuwa odpowiedzialność. Na dzisiaj nadzór inwestorski potwierdza zagrożenie dofinansowania, a pozostała już kwota 7,5 miliona, nie 9,8, ze względu na konieczność zmiany kosztorysowej i brak działań związanych z tym, żeby dopisać inne zadania. Więc nie tylko nie walczymy już o pełną kwotę, o której była mowa w maju na spotkaniu z mieszkańcami, po drugie, mówimy też o prawdopodobnym, bo to oczywiście zależy od wykonawcy, ale nie wyobrażam sobie innej drogi, sprawie sądowej, która w mojej ocenie, po tym co widać w dokumentach i wszystkich niedociągnięciach projektowych, może skończyć się kwotą wyższą jak te 3 miliony złotych, o które roszczenie trwa. Dla mnie katastrofa, jeżeli inwestycja w gruncie rzeczy poza centrum miasta, poza centrum dzielnicy, gdzie można było spokojnie prowadzić prace, były place materiałowe zaraz przy tym terenie, miasto sobie z tym nie poradziło, to znaczy, że nie poradzi sobie z żadną poważną inwestycją, jak na przykład synchronizowanie z drogą czerwoną, nie mówiąc o przebudowie estakady Kwiatkowskiego, przebudowy węzła Wzgórze, linią kolejową 201 i 202. Przy Puckiej będzie dramat. Tyle mogę powiedzieć.
My oczywiście pytaliśmy Urząd Miasta, dlaczego tak się stało, że najpierw wykonawcy obiecywano 3 dodatkowe miliony złotych za intensyfikację prac, a potem z tego się miasto wycofało. Usłyszeliśmy, że jest to niezgodne z prawem zamówień publicznych i że wykonawca powinien znać prawo i lepiej czytać umowy. Dlaczego
pani
najpierw była
redaktor,
taka deklaracja, a potem się z niej wycofano?
Ja myślę, że ten temat powinien się stać przedmiotem też obrad komisji rewizyjnej.
Oczywiście,
najbliższej,
nie.
Bo wydaje się, że to, co ja nie jestem w stanie, tutaj rozmawiałem się z Kubą przed wejściem na antenę, nie jestem w stanie pojąć tej chronologii wydarzeń, jak już mówiłem, że z jednej strony, jeśli to oczywiście jest zgodne z rzeczywistością, bo to musimy spojrzeć sobie konkretnie na konkretne dokumenty, ale jeśli rzeczywiście z jednej strony mamy podpisane jakieś zobowiązania ze strony miasta, z drugiej strony wyparcie się tych zobowiązań już po realizacji jakiejś części działań, no to rzeczywiście jest to sprawa, której trzeba się przyjrzeć. Co do działań takich nadzorczych, inwestycyjnych, znaczy patrzymy, ja trochę patrzę na ten, na Wiczyńską szerzej, bo pewnie nie jest dla nikogo tajemnicą, że jak dyskutujemy na przykład o drogach na Kaczych Bukach, to ja często powtarzam, że 100 milionów na zrobienie układu drogowego na Kacze Buki bez zewnętrznego dofinansowania to jest przesada. I taka Wiczlińska, która częściowo też idzie już jeszcze w nie bardzo zurbanizowanym obszarze, tam do granicy przynajmniej z Gnyją, też jest takim case'em, nie? Ale tutaj było dofinansowanie.
Były dwa dofinansowania.
Jeszcze Pewikowskie,
ale również związane z mobilnością. Projekt, który już jest zagrożony na 34,9 milionów, a on jest jego ważną częścią.
I teraz
nie mówiąc nie o zurbanizowaniu, jest oddawanych kilkanaście bloków teraz.
Ale to zaraz do tego jeszcze dojdę. Ale tutaj, i to jest troszeczkę, no ja się czuję trochę źle, że w momencie, kiedy moglibyśmy utracić dofinansowanie, a tutaj jakby ten sam argument, że jeśli jest dofinansowanie, to róbmy, a tutaj nie róbmy, bo nie ma dofinansowania. A co do tych kilkunastu bloków, to też, Kubo, proszę cię, żebyś spojrzał w przeszłość, bo plany miejscowe pozwalające na tak intensywną zabudowę w tym miejscu bez budowy sieci dróg, case Kaczych Buków, to jest też case Chważna-Wiczlina w wielu miejscach.
Przepraszam, dokończę.
To jest, rejon Niemotowa i Chważnieński 2013 rok. Mamy spore obszary już zabudowane. Jakby musimy, w 2017 Wiczliński, Chważnieński, Krawzego, tak? 2017.
I czyli od tego czasu potok Wiczliński za 100 milionów zrobiony, żeby można było zrobić kanał deszczowy, który jest Wiczliński.
Mówisz o jednej, dwóch inwestycjach, ale chodzi o to, że mamy całą sieć inwestycji. Dzisiaj Wiczlińska jest robiona po to, bo nie została zrobiona, kilka lat temu. To o to chodzi.
Dzisiaj Wiczlińska jest robiona, bo opóźniliście się nawet w projektowaniu. Mieliście gotową inwestycję, którą trzeba było tylko dopiąć, ogłosić w 2024 roku, a nawet tego nie potrafiliście zrobić.
Przepraszam, w 2024 roku? Kto nie potrafił w 2024?
Dobrze, dajmy teraz skomentować Markowi Dudzińskiemu.
Szanowni Państwo, tak jak tutaj, fakt co do tego, co się zadziało w sprawie Wiczlińskiej, no padły tutaj. Pan radny Ubych przygotował tutaj bardzo obszerny raport na ten temat. No, ja chcę tylko powiedzieć z perspektywy rządu Prawa i Sprawiedliwości, który, przypomnę, właśnie uruchomił ten program w Funduszu Rozwoju Dróg, no po to, żeby tak naprawdę pomóc samorządom, po to, żeby niejako, prawda, no, polepszyć stan życia wielu tysięcy mieszkańców, milionów w naszym kraju. No ale jest pewna podstawowa zasada, jeżeli chodzi o w ogóle wszelkie dotacje, wszelkie środki publiczne, że trzeba się z tego wiązać, trzeba to rozliczyć, trzeba zrobić w terminie to, na co się z podmiotem dotującym umawiamy. No niestety widać, że władze miasta Gdyni po prostu tego nie potrafią. I mało tego, no co to interesuje wykonawcę? Czy to jest zgodne z prawem zamówień publicznych, czy nie? No wydaje mi się, że jak się dorośli ludzie spotykają, którzy reprezentują poważne instytucje jak miasto Gdynia, czy wykonawcę MTM, no to jeżeli o czymś rozmawiają i na coś się umawiają, no to dowożą. Jeżeli pada konkretna, kwantyfikowalna kwota 3 milionów złotych, na które, prawda, się umawia wykonawca z miastem, no to dlaczego ma uważać, że tego nie będzie, prawda, że ta kwota nie będzie zapłacona? A potem miasto się tego wypiera, no to niestety...
Dodatkowo bardzo... to nie była chyba umowa słowna, ale jakieś pismo
to
poszło.
Pisma, notatki, spotkania, znaczy nie pojawiała się jeden raz i pojawiała się nie w przeciągu trzech, pięciu, to jest, są dwa miesiące.
Z punktu widzenia procesowego, no tu jest dużo materiałów dowodowych, których jednoznacznie sądzą, że na to się miasto z wykonawcą umówiło, więc w jakim świetle to stawia nasze miasto? W jakim świetle to stawia nasze miasto, jeżeli chodzi o jakąś współpracę z innymi wykonawcami, z innymi podmiotami, z innymi dostawcami? No szanowni państwo, w biznesie taki podmiot byłby skreślony. Nawet jeżeli miałby duży, nikt nie chciałby z nim współpracować. I teraz pytanie, jak będą wyglądały następne przetargi? Czy na przykład inni wykonawcy tak ochoczo będą się zgłaszali do Gdyni po to, żeby realizować tutaj nam inwestycje? Mam pewne wątpliwości, jeżeli tak się traktuje wykonawców, jeżeli mamy elementarną, no, zaburzenie elementarnych zasad, prawda, jakiejś umowy międzyludzkiej i tak dalej, więc no, dla mnie jest to sytuacja no, skandaliczna, to jakby nie mogę tego inaczej powiedzieć.
Tylko tutaj, jeżeli
ale
mogę
oczywiście
powiedzieć...
jeszcze tylko dodam jedną rzecz, że tak, tutaj wniosę do komisji rewizyjnej również ten punkt, żebyśmy się po prostu tym zajęli, bo jest to po prostu, że sytuacja skandaliczna i Łukasz, ja ci nie pozwolę mówić, że wy jako Kormil nie macie z tym nic wspólnego. Jesteście koalicjantem, też ponosicie za to odpowiedzialność, macie swoich ludzi w kolegium. Ja dlaczego radny Ubych umie znaleźć, prawda, dokumenty, umie z mieszkańcami dojść do jakichś wniosków, a wy nie?
A ty doszedłeś do tych wniosków, czy
oczywiście, że nie, bo ja się w tym czasie zajmowałem wykluczonymi mieszkańcami z koncertu Sanach. Ja się w tym czasie zajmowałem waszym kolegą, waszym przyjacielem Maciejem Ciesielskim, który z pieniędzy mieszkańców brał pieniądze za twoją promocję, na rolkach, których ty byłeś, z której ty korzystałeś, Łukaszu Piesiewiczu. Więc proszę mi tutaj nie mówić, że ja się nie zajmowałem. Ubych zajmował się czym innym, ja się zajmowałem czym innym. Jest jeden wspólny mianownik. Po prostu w naszej mieście jest tyle afer, że mamy tak naprawdę zbyt mało radnych opozycji, żeby się tym zająć. Rozumiesz? To jest problem.
Jakub,
bardzo ważne, bo to też pojawiało się w komunikatach miejskich. Jeżeli wykonawcy dużych inwestycji czy średnich inwestycji czekaliby na elementy dodatkowe, wykraczające poza podstawowy zakres umowy, na aneksy, to w takim wypadku wszystkie inwestycje by stanęły. Aneks jest pewnym domknięciem klamrą całego procesu przygotowania do tego, żeby zmienić umowę. Paragraf 18, punkt 8 umowy nawet bardzo precyzyjnie to pokazuje. Jeżeli ma nastąpić zmiana rzeczowa, finansowa, zakresowa, muszą być dwa elementy. Po pierwsze, potwierdzenie nadzoru inwestorskiego, który działa ze strony miasta, w tym wypadku ZDM, co do konieczności i co do zasadności. I drugie, wola zamawiającego. Pismo i spotkania, notatki, potwierdzenie było wolą, a nadzór inwestorski potwierdzał, że żeby dokonać inwestycji w terminie, należy zmienić procedurę działania. Aneks jest dopiero finiszem, pieczęcią i wtedy potrzebne są kontrasygnaty, pełna procedura i tak dalej. Oczywiście wszystko musi być zgodne z literą prawa, ale tak jak kolega Marek powiedział, no jeżeli dorośli ludzie, przedsiębiorca z miastem, przedstawicielami miasta ćwierćmilionowego, jesteśmy 12 największym miastem w Polsce i pokazujemy, że jesteśmy piaskownicą, ja to będę powtarzał, bo nie wyobrażam sobie, że jeżeli to nie było jedno spotkanie, które było na korytarzu w 5 minut, to były spotkania, gdzie były notki prasowe, gdzie sobie radni obecnej koalicji strzelali fotki, pokazywali, jak walczą o Wiczlińską po tym kryzysie, który był. No, walczyli.
Kto sobie strzelał fotki?
Zerknij sobie na zdjęcia swoich wszystkich znajomych z obecnej koalicji rządzącej.
Dobrze, miasto stoi na stanowisku, że nieprzekraczalny termin zakończenia oddania do użytku ulicy Wiczlińskiej to grudzień. To jest realne, pana zdaniem?
Znaczy w ogóle mam wrażenie, że miasto nawet myli się w terminologii, jeżeli chodzi o tę inwestycję, ponieważ należy zamknąć umowę do 12 grudnia bieżącego roku, ponieważ ustawowy zakres kompetencji miasta w tym zakresie oznacza 12 miesięcy od podpisania umowy. Przypomnijmy, że umowa została podpisana 3 dni przed terminem, kiedy te środki już były przepadły przed rozpoczęciem prac. Natomiast tutaj są dwa terminy, bo jednym jest skończenie robót, a drugim jest przejście procedury odbiorowej. I teraz jest taki ciekawy case moim zdaniem, ponieważ miasto w pewnym momencie w komunikatach mówi, że teraz negocjuje o 51 czy 55 dni przedłużenie od terminu 20 września, czyli powiedzmy gdzieś na połowę listopada, ale w samym przetargu i w dokumentacji mowa jest, że odbiory trwają 7 tygodni. Połowa listopada plus 7 tygodni, no mi nie wychodzi 12 grudnia. Natomiast nie dziwi mnie to, bo matematyka i daty w mieście, w tej procedurze,
aczkolwiek
to naprawdę nie jest silna
mogą
strona.
Być przyspieszone, to nie są...
Przepraszam,
no
odbiory
naprawdę
przyspieszone.
Niebezpieczeństwo, że miasto
ale,
straci dofinansowanie
ale przepraszam,
jest,
w umowie
jest
zapisane 7 tygodni, więc mogą być przyspieszone. Tak więc... będą przyspieszone, że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
no to też sprawa,
na tydzień czasu musiał wstrzymać działania,
działać.
Bo nie było odpowiednich dokumentów.
Aczkolwiek ja bym chciał, Kubo, żebyś z większą ostrożnością podchodził do hasła Piaskownica, bo takie sytuacje, kiedy wykonawcy schodzili... Przepraszam,
ale wy mieliście to zmienić, o to chodzi mi, rozumiesz? Ale, wy miało być inaczej.
Panie rektor, bo ja bym chciał choćby jedno zdanie tak powiedzieć do końca.
Dajmy Łukaszowi Piesiewiczowi to nie
Sejm,
powiedzieć.
Wiesz, naprawdę to nie jest Sejm, Marek. Może kiedyś się dostaniesz, ale polecam. Polecam Marka.
Rozumiem, że mu twój głos, dziękuję.
Mój nie, ale na pewno kilka osób. W każdym razie, no to też bym ostrożnie z tą Piaskownicą, bo te sytuacje, kiedy absolutnie kwestia Wiczlińskiej to jest kwestia wymagająca ogromnego zbadania po prostu, bo to, co tutaj słyszymy, no, wywołuje ogromne kontrowersje i dużo znaków zapytania, ale no nie wiem, choćby tutaj z mojego, nazwijmy to podwórka, no Kamienna Góra, park na Kamiennej Górze, gdzie firma, która zresztą robiła ten pomnik Polski Morskiej, zeszła z placu, właściwie została wyrzucona z placu budowy, nie? W pewnym momencie.
Czy inwestycja została dociągnięta i wszystkie rzeczy dozliczone?
Później wiele razy to było
Ale przepraszam,
robione,
czy została dociągnięta, ale wiesz, jaka była różnica? Była wtedy komunikacja na ten temat. Mówiliśmy o problemach.
Nie, ja to akurat wtedy u DIP-em się dowiedziałem o tym.
Przepraszam. bo sam komunikowałem.
Pamiętam doskonale,
ale ja doskonale sam pamiętam, że również komunikowałem problemy. Jak były problemy na Chwarzyńskiej, na Witominie.
Ale tu się zgadzam. My mamy problem z w ogóle miasto ma ogromny problem z komunikacją, z ukrywaniem jakichś rzeczy, nie wiem.
28 osób w placówce.
Pasy na Radłowskiej.
O ile zwiększyliście zatrudnienie w placówce?
Pasy na Radłowskiej, pasy rowerowe na Radłowskiej, które od 6 lat było wiadomo, że muszą być zrobione. I zostały wymalowane w nocy, kierowcy wkurzeni, rowerzyści zadowoleni. A dlaczego nie prowadzimy jakiejś normalnej rozmowy i komunikacji z mieszkańcami, mówiąc, słuchajcie, za ileś tam będą tu te pasy, będzie to zrobione.
Mówi członek tak rządzącej koalicji. No ja nie wierzę.
No, ja jestem radnym. Nie wiem, czy wiesz, jak wygląda ustawa o samorządzie.
Teraz to jestem radnym. Przed chwilą nikt z nami nie
Ale jak były rolki z radnymi, to wtedy Wydział Prasowy je nagrywał.
Za 30 tysięcy od Maciusia Czerwickiego.
Przepraszam, bilety darmowe na spotkania w teatrze i do GCF-u. Konkurs na obicia w ZKM-ie. O ile wiem, to radni waszej koalicji występowali na rolkach miejskich, prawda?
Czy ja jeszcze za dużo rolek nie oglądam, więc musisz...
Ale tak, byłeś na rolkach miejskich.
Byłeś na rolce dotyczącej Parku Centralnego, którą realizował Maciej.
Powiedz, o co chodziło w tej rolce?
Chodzi... Panowie, jeśli
nie
chodzi
pamiętam,
o
rolce, w której występowałeś. Nie będę ci przypomniał o rolce, w której występowałeś. Łukasz, nie rób z siebie...
Nie o rolkach, panowie, nie o rolkach rozmawiamy w tej audycji teraz.
Zmieniającej ten,
Wiczlińska jest pokazaniem stanu naszego miasta. Stan naszego miasta jest taki, że Wiczlińska jest zamknięta. Dzieci po rozpoczęciu roku szkolnego nie mają bezpiecznego dojścia. Dzieci z rodzinnego domu dziecka nie mają możliwości korzystania z komunikacji miejskiej. Midibusy będą jeździły po gruntowych drogach, bo wyznaczony obecnie objazd też nie jest w żaden sposób przygotowany. Nikt nie wie, kiedy inwestycja się zakończy. Nikt nie wie, kiedy będą realizowane kolejne organizacje ruchu. A co jest najciekawsze, wykonawca nie jest w kontakcie z zamawiającym, bo nikt z nim nie rozmawia.
Ale masz przykład Strabaga na północy, gdzie inaczej.
Dobrze,
to jest
Jakub,
przepraszam, ale chcesz wiedzieć, ile tam było kolizji, ile
o
problemów?
Wiem.
Wiesz, ale widzisz, to są te kwestie,
panowie,
że bo ty próbujesz
koniec.
Jakby rozciągnąć to samo. Z tym się nie zgadzam. Zgadzam się, że są ogromne problemy tutaj, wymagające wyjaśnienia, ale nie zgadzam się z tym próbą robienia wielkiego obrazka z mniejszego
Łukasz,
obrazka.
Łukasz, robicie 25% inwestycji, które my robiliśmy. No błagam cię. Jakbyście robili 4 razy tyle, to miasto by przestało istnieć.
Uda się panią prezydent przekonać do większej komunikacji w tej sprawie.
Tak jest. Obawia się pan krótko jednym zdaniem o stan innych i przyszłość innych inwestycji w mieście?
Tak, zdecydowanie. My mamy problem szczególnie z inwestycjami buspasowymi. Zresztą już od wielu miesięcy tutaj o tym rozmawiamy. Choćby Wielkopolska, 800 metrów na Wielkopolskiej, możliwe, że 2029, a to jest w Feniksie na dofinansowaniach. Mamy w FEP-ie, który został podpisany jeszcze przed wejściem naszym do koalicji 25 listopada bodajże morską, gdzie też jest ogromne niebezpieczeństwo tego, że możemy tam nie zrealizować tego projektu.
Już nie zrobicie, nie macie nawet projektu rozpoczętego.
Więc pani prezydent może rzeczywiście mieć ogromny problem z realizacją tych programów.
Teraz to pani prezydent,
jako koalicja rządząca.
Jako koalicjantowi najbardziej nam zależy.
Mężczyzna roku, zwalać na kobietę.
Tej sieci buspasu, o której mówiliśmy, idąc do wyborów. I no niestety też są te mniejsze rzeczy, które wydaje się, że są łatwe.
Marek Dudziński, ostatnie zdanie, bo musimy kończyć.
Kiedy w koalicji wychodzicie, skoro tak negatywnie oceniacie panią prezydent? Łukasz.
Nie, to nie jest pytanie.
Nie, to jest pytanie, bo ja chciałbym usłyszeć, skoro
ja
tak
zadałam
negatywnie,
pytanie
tak...
o realizację inwestycji w mieście, a nie
oczywiście,
tym momencie
są zagrożone, widzimy, że sytuacja, tak jak Gdynia traktuje wykonawcy, obstawiam, że może być problem ze znalezieniem wykonawcy w przyszłości, ponieważ miasto nie jest wiarygodnym partnerem przez rządy Koalicji Obywatelskiej i Aleksandry Kosiorek.
Dobrze, i tu już Jakub Ubych mówił o tym, o zagrożeniach inwestycji. Pan wymieniał te inwestycje. Już niestety nie dam panu głosu teraz, bo musimy kończyć. Bardzo, bardzo dziękuję. Jakub Ubych, Samorządność, Marek Dudziński, Prawo i Sprawiedliwość,
dziękuję
Łukasz
bardzo.
Piesiewicz, Koalicja Obywatelska, Ruchy Miejskie i Lewica.